Dzisiaj warto wspomnieć, że obchodzimy święto 25 kwietnia. Zawsze w Kościele obchodzimy święto świętego Marka Ewangelisty. Dlatego też towarzyszą nam słowa ukazujące Pana Jezusa jako rozsyłającego swoich apostołów, 11. Zwraca się do nich ze słowami: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Słowa pierwotnie bardzo przyjemne dla ucha, zwłaszcza w tej porze, w której teraz znajdujemy się, kiedy przyroda zaczyna odżywać, będąc jednocześnie swoistym świadkiem zmartwychwstałego. Wszystko budzi się do życia dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał. I niech ten obraz rozwijającej się ku życiu przyrody będzie dla nas taką swoistą ikoną zmartwychwstałego. Ale druga część tego chrystusowego nakazu już nie jest taka przyjemna. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I to ostatnie zdanie powinno w nas obudzić pozytywne przerażenie, bo i takowe też jest. Pozytywne przerażenie, które stało się udziałem dzieci z Fatimy wówczas, kiedy w czasie jednego z objawień Najświętsza Maria Panna odsłoniła im tajemnicę piekła. To właśnie wówczas w tych dzieciach obudziło się pozytywne przerażenie. Widziały miliony istnień ludzkich, dusz ludzkich, w nieludzkim skowycie spadające w ogień piekielny. To właśnie od tego momentu tych troje maleńkich dzieci przejmuje się nie swoim losem, ale losem ludzi, którzy wokół nich żyją. I to nie tylko tych, których potrafili określić, zidentyfikować po imieniu, ale wszystkich, również i tych bezimiennych. Bo przecież cały rodzaj ludzki żyje wokół nas. Owych 5 albo 6 miliardów ludzi, zapełniających sobą okrąg ziemi, to są nasi sąsiedzi. To ci ludzie żyją wokół nas, kręcą się wokół nas, żyją wokół nas. I rzeczywiście wzorem dzieci z Fatimy wypadałoby przejąć się ich losem. W jaki sposób? No właśnie, żeby uwierzyli i przyjęli chrzest, czyli Chrystusa. Wówczas będą zbawieni. Natomiast jeśli nie uwierzą Jezusowi Chrystusowi, i to słowo jest bardzo trudne, zawsze bardzo trudne, no to co? No to będą potępieni. Natychmiast budzi się w nas zachowanie: no jak? Na tak postawione pytanie ciśnie się odpowiedź: no Tak. Dlatego dzisiejsza Ewangelia, oby w nas pobudziła to pozytywne przerażenie. Nie własnym losem, bo wówczas bylibyśmy tylko i wyłącznie ludźmi nadal uprawiającymi antyewangelię egoizmu. Bo jeśli człowiek jest przejęty tylko i wyłącznie własnym zbawieniem, to nie spotkał jeszcze Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego, że On nade wszystko wyposażył nas w miłość, w cnotę miłości, która każe zobaczyć tych, którzy żyją wokół nas. Cnota nadprzyrodzona miłości to nie miłość samego siebie, ze wszystkich sił, z całego rozumu, ze wszystkich swoich umiejętności, ale cnota miłości nadprzyrodzonej to umiejętność miłowania, czyli życia dla Boga i bliźniego. Koniecznie musimy sobie robić takie mini rekolekcje codziennie, z niczego innego, jak tylko i wyłącznie ze stanu miłości w nas. Czy rozpoczęliśmy, czy zaczęliśmy już praktykować, czyli żyć tą nadprzyrodzoną miłością, niewypracowaną przez siebie, ale przecież otrzymaną, ofiarowaną nam przez Boga samego, daną nam przez Boga samego, miłością wobec Boga i wobec bliźniego. Dlatego oby nasza parafia rzeczywiście była parafią świętych wyznawców, czyli takich ludzi, którzy przejmują się nie tylko i wyłącznie własnym losem, co ja będę jadł, co ja będę pił, gdzie ja będę spał, ale ludzi przejętych losem tych wszystkich, którzy żyją wokół nas, a nade wszystko tym, aby byli zbawieni, aby wszyscy żyjący wokół mnie byli zbawieni. Podkreślę, nie bawieni moją obecnością, ale zbawieni również i dzięki mojej obecności przy. W jaki sposób można to osiągnąć? Tylko i wyłącznie w jeden. Przyjąć i uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Bo tylko i wyłącznie w Nim jest nasze życie, a w Jego ranach jest nasze usprawiedliwienie. Tak jak głosiliśmy to w czasie liturgii Wielkiego Piątku. To już czwarty tydzień, jeśli mnie moje liczydła nie mylą. Zatrzymujemy się przy tym fragmencie jasnogórskich ślubów narodów, w którym przyrzekamy, że będziemy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Te cnoty, tak jak to wspomniałem w ubiegłym tygodniu, są owocem trwania w Jezusie Chrystusie i naszej wyjątkowo wytrwałej i wytężonej współpracy z łaską uświęcającą. Jeszcze jeden temat, jeszcze jedna rzecz godna poruszenia w kontekście tego fragmentu jasnogórskich ślubów narodu. Przypomnę, że cnota to stała umiejętność, czyli sprawność do do czynienia dobra. Dlatego w dniu dzisiejszym musimy przypomnieć sobie, czym jest dobro. Dziś niesie się w pamięci to wydarzenie z Ewangelii, kiedy Pan Jezus w rozmowie z Piłatem wypowiada takie świadectwo o sobie. Ja się po to narodziłem, po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I tam w Ewangelii słowo prawda jest wpisane z dużej litery. Dobrze wiemy, że absolutnie w sposób bezpośredni słowo prawda możemy zamienić na słowo Bóg. Dlatego, że mowa jest dokładnie o tym samym. W rozmowie z Piłatem, prowadzącym dochodzenie, sądzącym Chrystusa, Pan Jezus daje sam o sobie świadectwo. Ja się po to narodziłem, po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo o Bogu. Pamiętamy, że w tym dialogu między Piłatem a Panem Jezusem Piłat zadaje retoryczne pytanie. A cóż to jest prawda? My znamy odpowiedź na to pytanie, dlatego że dał nam Chrystus. To ja jestem drogą, to ja jestem prawdą. Ale w dialogu z Panem Jezusem, z Panem Pana Jezusa, z Piłatem, tej odpowiedzi tam nie usłyszeliśmy. Pan Jezus nie powiedział Piłatowi, że ja jestem prawdą. Bo my byliśmy adresatami tej informacji i my o tym wiemy. I w jakiejkolwiek dyskusji, w jakimkolwiek procesie poszukiwania prawdy, dobrze wiemy, że celem naszego wysiłku poznawczego jest i oby zawsze był Jezus z Nazaretu, bo On jest prawdą. Ale dzisiaj my musimy zadać sobie pytanie, poszukując cały czas coraz większej ilości informacji na temat cnotliwego życia, żeby nie uprawiać kłamstwa w swoim życiu. Koniecznie musimy zdawać sobie sprawę, czyli wiedzieć, czym jest dobro. Sparafrazujmy wypowiedź Pana Jezusa. Ja się po to narodziłem, ja po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo o dobru, albo o dobrym. Ale cóż to jest dobro? Od wieków w różnego rodzaju szkołach filozoficznych trwają dyskusje na ten temat. I w ciągu tych tysięcy lat istnienia człowieka sądzę, że biblioteki świata zawierają już wszystko, co człowiek pod wpływem Ducha Świętego, ale również i spod szeptu diabelskiego był w stanie wymyśleć, zapisać i postawić na bibliotecznych półkach. Dobrze wiemy, bo przecież i na własnym ciele niejednokrotnie nosimy ślady mylnego rozumienia dobra. Bo okazuje się, że to, co jest dla nas dobre, dla kogoś jest absolutnie czymś złym. Zatem czy rzeczywiście to, za dobro, co jest dobrem, obiektywnym dobrem, zależy tylko i wyłącznie od naszego widzimisię, od naszego punktu widzenia. Tak bardzo naukowo to zabrzmi, czy to, że istnieje dobro, zależy od tak zwanego naszego poglądu na świat, czyli naszego światopoglądu. Słyszymy przecież, zwłaszcza teraz, wystarczy tylko i wyłącznie otworzyć jakiekolwiek medium, radio, telewizję, gazetę, internet. I niczym z lat 50. i 60. wówczas byli apostołowie światopoglądu naukowego. Lepiej ludzi. Teraz wyleźli na powierzchnię ziemi ci, którzy są apostołami tak zwanej neutralności światopoglądowej. A wszystko mieści się w takim nurcie filozoficznym wyrażonym w słowie relatywizm. Nie absolutyzm, tylko relatywizm. Czyli postawa życia, która streszczona jest w spójniku lub albo, no właśnie albo. Lub. Dobre lub złe. Albo albo. Albo Bóg istnieje, albo Boga nie ma. I to wszystko i wyłącznie zależy tylko i wyłącznie ode mnie. To współcześni apostołowie światopoglądu neutralnego, można odkręcić porządek tych słów, wyraźnie mówią, że nie ma obiektywnego dobra, że nie ma obiektywnej prawdy, że tak na dobrą sprawę nie można twierdzić, że cokolwiek istnieje. Bo dla jednego będzie to istniało, dla innego nie będzie to istniało. W jakim kryzysie znajduje się rozum ludzkości? To 2-3 dni temu, między innymi gdzieś tam przeglądając, no właśnie internet, dowiedziałem się o poszukiwaniu nowych sposobów, przepraszam za słowo, na utylizację ludzkich zwłok, czyli obrzędy pogrzebowe. I najnowszy pomysł to na to, żeby z ludzkich zwłok robić po prostu kompost, czarnoziem, żeby można było podsypywać pomidory, ogórki, róże po krótku i w ten sposób będę różny. Duszyczki moje kochane, tak długo ludzie będą chodzić w labiryncie swojej bezmyślności albo w labiryncie własnej pomysłowości. Tak długo, póki po raz kolejny w życiu nie odniosą swojego istnienia i istnienia żyjącego obok nich człowieka do jedynego, który istnieje. Do tego, który jest jedyną prawdą. Do tego, który jest jedynym dobrem. Przecież my to słyszeliśmy już wielokroć w czasie liturgii mszy świętej, wówczas, kiedy zatrzymujemy się przy słowie Boga. Kiedy to przychodzi do Pana Jezusa człowiek młody i zadaje mu pytanie: nauczycielu dobry, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? Wówczas Pan Jezus w swój sposób ruga go, zwraca mu uwagę, czemu nazywasz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry. Tylko Bóg jest dobry. dobrym jest nie to, co jest dobre w odniesieniu do mnie, ale dobre jest tylko i wyłącznie to, co jest dobre w odniesieniu do Boga. Bo to Bóg jest naszym, uwaga, jedynym kryterium wartościowania siebie, innych i świata. Tylko i wyłącznie Bóg. Naszą postawą życiową nie są słowa, wydaje mi się, albo chce mi się, albo nie chce mi się, ale naszą postawą życiową, naszym kryterium są słowa, Bóg chce ode mnie. On tego oczekuje ode mnie. Patrzcie, jak niechcący zaczyna to współgrać z zeszłotygodniową nauką, że jeśli ktokolwiek z nas jest w ogóle zainteresowany praktyką cnoty miłości, to musi wreszcie oderwać oczy od siebie. Przestać kontemplować własne potrzeby. Żyd go dowiem, przestać być wreszcie wyznawcą chociażby własnego przewodu poprawnego. Bo przecież mnóstwo jest takich, dla których jedyną czynnością nadprzyrodzoną jest tylko i wyłącznie jedzenie. Nic więcej. Dlaczego? Korzystając ze świętego Pawła, bo ich Bogiem jest brzuch. Ich Bogiem jest brzuch. Moglibyśmy tutaj sięgać do anatomii człowieka i wyciągać kolejne bożki. Jest poza nas, ale żyjące w nas. Inni kierują się inną częścią ciała. Bo ich Bogiem jest. Jednocześnie punktem odniesienia w ocenie własnych zachowań, no właśnie, jest ten drobiazg, który zajął miejsce Boga na ołtarzu. Dlatego dobrem jest tylko i wyłącznie to, co jest dobre w oczach Bożych, a dobrem jest tylko i wyłącznie